Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w czwartek 27 czerwca zapraszamy do naszej audycji. Krzysztof Kowalski ją zrealizuje, Sławomir Orlik odbierze telefony, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510 37 32. Do Sławka wszyscy znają 510 37 i 36. Znamy już szczegóły budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, to znaczy nie takie najdrobniejsze szczegóły, ale ogólnie zarysy tego dużego lotniska w Baranowie na Mazowszu. No i wiemy także, że w związku z tym będą modernizowane linie kolejowe. Pojawiło się takie hasło: Polska 100 minut. No i będą pociągi z Warszawy do Łodzi, z Warszawy do Wrocławia, z Warszawy do Poznania, z Warszawy do Gdańska, z Warszawy do Torunia, z Warszawy do Białegostoku w około 100 minut jechały. A jak wygląda na tym tle Szczecin? Co z dojazdem z Warszawy do Szczecina? Czy bliżej nam nadal jest do Berlina niż Warszawy? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać po 12.30, zresztą na wyraźną prośbę naszych słuchaczy. To nasz plan od właśnie połowy naszej audycji, a wcześniej będzie apel do wszystkich, że dzieci, osoby starsze, inwalidzi mający kłopoty z poruszaniem się i zwierzęta nie powinny zostawać w taki upał nawet na kilka minut w samochodzie, nawet w cieniu. Dlaczego? O tym rozmowa już za kilka chwil. Potem wrócimy do tematu, który wywołała nasza słuchaczka. Ma, mówiąc dowcipnie, mam nadzieję, dysonans poznawczy dotyczący butelek typu PET i nakrętek przytwierdzonych do tych butelek. Ona zapamiętała, że takie nakrętki należy wrzucać do odpadów zmieszanych, a butelki typu PET do żółtego pojemnika. Czy tak jest rzeczywiście? Czy całą butelkę zgniecioną, żeby nie zajmowała dużo miejsca, włącznie z tym przytwierdzonym porządnie korkiem, również z tworzywa sztucznego, powinniśmy wrzucić do żółtego pojemnika? Rozmowa około 12.20. Ale oczywiście oprócz tych naszych propozycji mamy także pytania, komentarze, opinie od naszych słuchaczy. Zaczynamy od pytania.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem ulicy Chorzej w Szczecinie. Odnośnie koszenia trawników na ulicy Chorzej. Chodzi mi głównie o budynek od numeru 13 do numeru 23. Pani z działu zieleni miejskiej w Szczecinie powiedziała, że trawniki, które znajdują się przed budynkami, należą do właścicieli wspólnot mieszkaniowych. A w takim przypadku wszyscy właściciele wspólnot powinni mieć swoje kosiarki po to, żeby te trawniki kosić. Niestety działki, na których znajdują się nasze budynki, nie obejmują tego terenu trawnikowego i prosiłbym o wyjaśnienie tej sytuacji, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sprawę koszenia tych trawników, ponieważ wychodzi na to, że wszystkie wspólnoty powinny mieć swoje kosiarki, żeby kosić teren, który tak naprawdę nie przynależy do nich. A szczerze mówiąc, na tych trawnikach trawy nie jest wcale tak dużo, a większość to jest lebioda, lubiany, które mają wysokość nawet sięgającą prawie 2,5 metra. Niektórzy mieszkańcy po prostu już w tej całej sytuacji sami na własną rękę wynajmują kogoś, czy po prostu gdzieś tam to skoszą, ale wydaje mi się, że to nie powinno tak wyglądać, bo teren tak naprawdę nie przynależy do wspólnot, jest to teren miasta, a miasto twierdzi, że mieszkańcy powinni sobie kosić to sami. To moje pytanie, czy jeżeli miasto twierdzi, że my możemy i mamy kosić sobie sami ten teren, czy my możemy sobie zrobić tam po prostu ogródki, bo nie sądzę, żeby pozwolono nam sobie tam zrobić ogródek i siedzieć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Ciekawe, zastanawiające, jeżeli teren jest miejski, no to miasto powinno wykosić, chociaż nieco, no nie przy samej ziemi, ale skrócić te chaszcze, jak pan mówi, już 1,5 metra nawet i wyższe. Wobec tego zapytamy miasto, jak to jest z tym koszeniem, a na marginesie oczywiście na terenach wspólnot mieszkaniowych, wspólnoty mają zarządców, a ci zarządcy wynajmują firmy do chociażby utrzymania zieleni. 12.10, za chwilę pierwszy gość, ale jeszcze pomyślimy o atrakcjach i rozrywkach na tak gorące dni, czyli fabryka wody, nasze rozrywkowe baseny i pretensja jednego ze słuchaczy.
Dzień dobry. Dzwonię ze Szczecina i słyszę, że będzie o fabryce wody. Ja mam takie pytanie. Dlaczego emeryci mają od 65 lat ulgę, a nie od 60? Ja jestem na emeryturze i nie mam jeszcze 65 lat, a jeżeli wszyscy emeryci, to powinni być 60, a nie 65 lat. Dziękuję.
No i już jest motywacja dla pani, żeby do 65 dożyć, ale nie, mówiąc całkiem serio, to rzeczywiście dziwne, skoro kobiety przechodzą na emeryturę w wieku lat 60, no to dla kobiet ta ulga powinna być od 60 roku życia. Będziemy interweniowali, będziemy motywowali zarządzających fabryką wody, żeby tu zmiana nastąpiła. A teraz już zapowiadany pierwszy gość, pani komisarz Irena Kornicz, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I chciałbym razem z Panią ponowić apel do naszych słuchaczy. Wystarczy właściwie jedno zdanie. Nigdy nie zostawiaj dziecka, osoby starszej, inwalidy czy też zwierzęcia w taki upał w aucie, a może i nie tylko w upał.
No dzisiaj trzeba przyznać, mamy punkt kulminacyjny tych naszych upałów i na pewno ta wysoka temperatura jeszcze powróci. I tak jak pan redaktor powiedział, nigdy nie zostawiajmy istot żywych, nie przygotowujmy im strasznego losu, bo pamiętajmy o tym, że w samochodzie podczas takich upałów, nawet niekoniecznie przy takiej temperaturze, jak dzisiaj mamy za oknem, takie upały robią swoje wewnątrz pojazdu. Tak naprawdę można powiedzieć, przyrównać to, że tworzy się wtedy taka szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa niż ta na zewnątrz i może nawet wewnątrz auta wynosić 70 stopni, co może prowadzić do udaru słonecznego lub też udaru cieplnego.
A ja pani komisarz przypomnę, że do takiej wielkiej tragedii doszło w Szczecinie pod koniec czerwca 2022 roku. Otóż kobieta zawiozła rano starsze dziecko do przedszkola, zapomniała jednak o młodszym, które pozostawiła w samochodzie. I udała się do pracy. Dziecko cały dzień spędziło w zamkniętym, nagrzanym samochodzie, gdzie zmarło. A po pracy około godziny 17 matka przyjechała odebrać je ze żłobka. Ze zdumieniem tam usłyszała, że rano nikt dziecka nie przyprowadził i dopiero wtedy zauważyła chłopca w samochodzie. Na pomoc medyczną było już jednak za późno.
Tak, pamiętam to zdarzenie, panie redaktorze, ale o takich tragicznych zdarzeniach niestety słyszymy za często, moim zdaniem, bo nie dzieją się one tylko na terenie naszego województwa, ale również w Polsce. Dlatego tutaj za pośrednictwem państwa redakcji chciałabym zaapelować o zachowanie takiego naprawdę zdrowego rozsądku i wyobraźni, abyśmy nie robili nikomu, co nam jest niemiłe. Pamiętajmy o tym, że te dzieci, które zostawiamy w tym aucie, czy też nasze zwierzęta, to tak naprawdę są to dla nas najważniejsze osoby, najważniejsze zwierzaki i zastanówmy się, jakie mogą być tego konsekwencje, bo nie tylko konsekwencje prawne, ale przede wszystkim dla nas konsekwencje, bo możemy w wyniku tej naszej nieodpowiedzialności, tego braku rozsądku i braku wyobraźni stracić najbliższe nam osoby.
Podkreślmy, że ten przypadek, o którym ja mówiłem, to oczywiście ogromne, ogromne roztargnienie tej kobiety,
tragedia,
która doświadczyła ogromnej tragedii. Ale jeżeli my wiemy, że mamy to dziecko małe w samochodzie na tylnym siedzeniu w foteliku zapięte i mimo to idziemy do sklepu na chwilkę, nie wiemy, co tam się w tym sklepie wydarzy, czy nie będzie długiej kolejki, czy idziemy coś załatwić, no jest to karygodne. Nawet w cieniu ta temperatura potrafi wzrosnąć dwukrotnie w porównaniu z tą, która jest w samochodzie i to bardzo szybko.
Nawet przy otwartym oknie w aucie jest bardzo gorąco, a tak jak pan redaktor wspomniał, my idziemy do sklepu, do pomieszczenia zazwyczaj klimatyzowanego, a niestety na pastwę losu zostawiamy te zwierzaki czy też nasze dzieci. Taka prośba i apel też do osób, które zauważą taką niebezpieczną sytuację.
No właśnie, co robić?
Żebyśmy nie zostali obojętni. No w pierwszej kolejności przede wszystkim zobaczmy, czy tam naprawdę nie dzieje się tragedia, czy dziecko, czy też zwierzę nie utraciło przytomności. W pierwszej chwili na pewno dzwońmy pod numer 112. Jeżeli jest tylko taka możliwość, to poczekajmy na miejscu na przyjazd służb. Jeżeli zauważymy, że sytuacja drastycznie się zmienia i jest zagrożone życie, to oczywiście mamy prawo zadziałać, wybijając nawet szybę w aucie. Pamiętajmy, aby to zrobić w taki w miarę rozsądny sposób, czyli wybić boczną szybę jak najdalej od osoby, szybę znajdującą się jak najdalej od osoby, która potrzebuje pomocy, żeby też tym wybiciem szyby nie przysporzyć dodatkowych kłopotów tej osobie wewnątrz. Tak jak powiedziałam, jeżeli jest tylko możliwość, to oczywiście poczekajmy na miejscu do czasu przyjazdu służb. To może być policja, ale może być też straż miejska. No, zaczekajmy i opowiedzmy, ile czasu trwało to pozostawienie dziecka czy też zwierzęcia w samochodzie. Na pewno policjanci będą chcieli z nami porozmawiać, bo z tym wiążą się też konsekwencje dla osoby, która pozostawiła dziecko czy też zwierzę w aucie. Oczywiście mówię o konsekwencjach prawnych. Pamiętajmy, że za pozostawienie w wysokiej temperaturze w aucie zwierzęcia może nam grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko, jest to osoba, na której ciąży na nas obowiązek opieki nad nią, a my narażamy w ten sposób, pozostawiając ją w nagrzanym aucie na niebezpieczeństwo, może nam grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Ale niczym w przypadku utraty dziecka, tak jak tutaj pan redaktor powiedział o tej sytuacji, gdzie no niewyobrażalna tragedia dla rodziny, bo która straciła dziecko, jakby karą wymierną jest to, abyśmy pamiętali, co może się wydarzyć wskutek tego naszego braku rozsądku i wyobraźni.
Pamiętajmy o tym, że jeżeli widzimy, że dziecko czy też zwierzę traci przytomność, możemy właśnie w tym prawie, w ramach prawa wyższej konieczności wybić szybę, ale jeżeli tylko jest na to jeszcze czas, to wezwijmy służby, bo to zawsze wtedy będzie łatwiej. Zresztą warto takie też zdarzenia utrwalić telefonem komórkowym, zrobić dokumentację fotograficzną, ale najważniejsza jest pomoc tej osobie, która jest w środku.
Tutaj trzeba działać bardzo szybko, dlatego że ta temperatura wzrasta i naprawdę może zakończyć się niesamowitą tragedią.
I korzystając z okazji, że jest przy telefonie funkcjonariuszka policji, pan Tomasz do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam pytankę do pani komisarz. Wczoraj wybrałem się nad jezioro Głębokie, no i w związku z dużym tłumem poszliśmy na tak zwaną plażę dziką. Oczywiście pod kontrolą i w ogóle, ale niestety no taka patologia, ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem w życiu. Grupa 15-latków, bluzgający non-stop, palący papierosy w wodzie, pety oczywiście pływające, spożywający alkohol, ręczący grząd, darli się. Nie wiadomo, czy zwrócić tę uwagę, czy coś, czy nie wybiegnie jakaś grupka starszych, nie pobije. I pytanko moje jest takie, czy jest opcja, żeby nie tylko na Głębokim zwiększyć ilość, nie wiem, patroli, czy jakichś tam monitoringów, czy czegoś, bo to po prostu się strach w ogóle wyjść.
Dziękuję panie Tomaszu, pozdrawiamy.
My oczywiście w okresie wakacyjnym zwiększamy ilość patroli i odwiedzanych przez nas i kontrolowanych miejsc, głównie tych, gdzie grupuje się młodzież. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, o której tutaj mówił pan, który dzwonił, to też dobrze by było zadzwonić na numer 112 i po prostu wezwać załogę, która wylegitymuje te młode osoby. Zobacz, czy nie są one, czy ich zachowanie nie wskazuje na to, że są zagrożone demoralizacją. Sprawdzi też, w jaki sposób, czy bezpieczny sposób korzystają z wody. Także tutaj proszę też o taką interwencję. To są młode osoby, jeszcze nie do końca mają świadomość tego, że ich zachowanie może też skończyć się tragicznie. Także my, dorośli, reagujmy na wszystkie takie niepokojące sygnały. Być może taki jeden telefon uratuje komuś zdrowie albo życie.
A redaktorzy Czasu Reakcji zapytają także konkretnie komendy miejską policji w Szczecinie, bo to w jej jurysdykcji jest jezioro Głębokie w tych granicach miasta. Czy tam jest więcej patroli, czy mogą się te patrole pojawiać? Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Pani komisarz Irena Kornicz, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. To jest czas reakcji 12:19. Teraz nasz słuchacz, który potwierdza, że trzeba odmalować. No i my w tej sprawie o malowaniu właśnie napisaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. No i miejmy nadzieję, że to malowanie będzie bardzo szybko, bo pogoda sprzyja.
Dzień dobry, z tej strony Szymon ze Szczecina. Przed chwilą jeden pan mówił o jakości pasów na bramie portowej. Przyłączam się do jego apelu. Te pasy są zwłaszcza z rana po prostu niewidoczne. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy, tak jak powiedziałem, jest nasza interwencja, no i czekamy na to, żeby te poziome oznakowania się pojawiły na bramie portowej, wyraźne i dokładne. A teraz wracamy do przypomnienia telefonu z wczoraj. Pan nazwał to oszustwem. No może jest to rzeczywiście forma naciągactwa, jeżeli ktoś stale wykonuje nam usługę, chociażby w postaci położenia płytek w łazience czy w kuchni. No i kiedy ta robota jest jeszcze nieskończona, weźmie zaliczkę, a my mamy jeszcze jakieś uwagi, to taki fachowiec się ewakuuje i już się więcej nie pojawia. No dobrze, może jest to oszustwo, przypomnijmy ten telefon, bo jest komentarz naszego słuchacza ad vocem.
Dzień dobry, mam na imię Marek, dzwonię ze Szczecina. Jest wiele spraw dotyczących oszustw na wnuczka, na ciocie, na prokuratora, na policjanta. Dochodzi teraz nowa metoda oszustwa na glazurnika. Panowie przychodzą, robią, wykonują pracę częściowo, biorą zaliczki i jak im się zwraca uwagę, zostawiają wszystko i zostawiają ludzi często z poważnymi problemami dotyczących dokończonych prac. Dziękuję.
Dzień dobry, Tomek, stały słuchacz, notabene właściciel firmy budowlanej. Ja powiem Państwu przewrotnie, że ja nie żałuję tych klientów, którzy są w ten sposób, mówiąc kolokwialnie, nacinani, bo ja uczciwie prowadzę firmę, płacę podatek VAT, płacę podatek dochodowy, płacę ZUS, utrzymuję samochody, utrzymuję pracowników, odzież, środki czystości, sprzęt, amortyzacja sprzętu i suma tego wszystkiego generuje koszta za metr, powiedzmy, rząd wielkości 300 zł. Natomiast panowie, którzy przychodzą i zachowują się w ten sposób, nie mają zarejestrowanej działalności, a to jest bardzo prosto sprawdzić po numerze NIP albo w CEDIG-u, każdy ma dostęp teraz z telefonu do internetu. Proszę pana fachowca o podanie NIP-u, sprawdzam, nie ma pana, dziękuję, do widzenia. I wracam do stawek. Jeżeli moja stawka jest rzędu 300 zł, to jego jest 200% niższa, 100 zł. I drodzy Państwo, ja wiem, że materiały w marketach budowlanych są bardzo, bardzo tanie, ale na miłość boską to należy rozumieć i przepraszam, ja to tak rozumiem, okazja czyni złodzieja i Państwo, przewrotnie mówiąc, inwestorzy, jesteście tymi złodziejami, bo okradacie budżet państwa, okradacie innych podatników, emerytów, rencistów i tak dalej, bo chcecie tanio zrobić i później na imprezach. Ja często nie ujawniam się, że prowadzę działalność budowlaną i słyszę taki tekst, ale go naciąłem, ostatniej transzy mu nie wypłaciłem, ale frajer, przecież zawsze jak się psa chce uderzyć, to się kołek znajdzie. Reasumując, drodzy Państwo, mamy teraz erę internetu. Sprawdzamy wykonawcę po NIP-ie, sprawdzamy po CEDIG-u. Mało tego, CEDIG, to można też sprawdzić w Izbie Rzemieślniczej na Wojska Polskiego, już informuje, kto jest mistrzem w jakim fachu. Jeżeli ja na przykład dachy robię, jest wpisane, że jesteś mistrzem dekarstwa. I teraz konia z rzędem temu, kto weźmie tańszego, nierejestrowanego, bez uprawnień. Także pozdrawiam wszystkich, współczuję tym, których nacięli i życzę miłych wakacji.
Pozdrawiamy, dziękujemy, zrobimy co będziemy mogli, czyli tak, szukamy fachowców z rekomendacją, z NIP-ami, REGON-ami i wszystkim innym, sprawdzamy go gdzie trzeba, płacimy mu więcej, ale jesteśmy spokojni o jakość wykonania tej usługi. Mam nadzieję, że wszyscy fachowcy z NIP-ami, REGON-ami, firmami i tak dalej, wszystko lege artis, jawne i tak dalej, są uczciwi, no oby tak było. Dziękujemy i czekamy na kolejne opinie w tej sprawie, a teraz będzie rozterka dotycząca segregacji odpadów.
Dzień dobry, tu mówi Małgorzata ze Szczecina. Chodzi mi o segregację plastików. Swojego czasu pani z gospodarki komunalnej mówiła, że do żółtego pojemnika wrzucano m.in. butelki PET, folię przeźroczystą, metalowe nakrętki. Wniosek z tego, że plastikowe nakrętki wrzucamy do zmieszanych. Ale teraz te nakrętki są przytwierdzone do butelek niby po to, żeby ludzie wszystko razem wyrzucali. Znaczy się butelkę z nakrętką. I czy coś się w tej kwestii teraz zmieniło i czy w Szczecinie wszystko razem wrzucamy, znaczy butelkę z nakrętką, czy ogrywamy nakrętkę i wrzucamy ją do zmieszanych, a butelkę do plastików. Dziękujemy za posłuchanie. Do widzenia.
My także dziękujemy. No i zastanawiamy się, czy dotąd czyniliśmy dobrze, wrzucając całą zgniecioną oczywiście butelkę typu PET z nakrętką do żółtego pojemnika. To zastanowienie, mam nadzieję, rozwiąże i zatrzyma pan Ronald Laska, prezes zarządu Remont i Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, Ronald Laska.
Panie prezesie, jak to jest z tymi butelkami typu PET? Czy wrzucamy je do pojemnika z korkiem, czy bez korka, czy ten korek do zmieszanych?
Wszystkie butelki plastikowe wrzucamy do pojemników żółtych bądź worków żółtych z zakrętkami. I myślę, że tutaj informacja, o której słuchaczka mówiła, że ktoś powiedział, że butelki, że zakrętki metalowe wrzucamy do pojemników żółtych, i ten ktoś nie powiedział o zakrętkach plastikowych, było powodem wnioskowania, że to należy wrzucać do zmieszanych. Było to, no po pierwsze, może niedopowiedzenie ze strony osoby, która tam tego instruktażu udzielała. Po drugie, trochę nadinterpretacja ze strony osoby, która tego słuchała. Zawsze zachęcaliśmy, żeby butelkę plastikową zgnieść, zakręcić, po to, żeby się nie rozprężyła po zgnieceniu, i wrzucić do żółtego pojemnika bądź żółtego worka. Zakrętka jest tworzywa sztucznego, tak samo butelka jest tworzywa sztucznego, i miejscem właściwym dla niej jest żółty worek. Natomiast rzeczywiście zakrętka metalowa ze szklanego słoika najlepiej, jeśli też się znajdzie w żółtym worku czy w żółtym pojemniku, tak samo metalowa zakrętka z butelki, bo blacha, puszki, wszelkiego rodzaju metale opakowaniowe też powinny trafiać do żółtych pojemników bądź żółtych worków.
A naszej rozmowie przysłuchuje się pan Ireneusz, nie tylko on, ale pan Ireneusz zadzwonił. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Słuchamy.
Przy okazji tego tematu, o którym tutaj rozmawiamy, chciałbym, żeby wybrzmiało tutaj, i mam nadzieję, że pan potwierdzi informację taką, że obecnie po wprowadzeniu zakazu wprowadzania do obrotu napojów tymi zakrętkami przymocowanymi nie ma jednocześnie zakazu zbiórek charytatywnych. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś ma takie życzenie, żeby oderwać tą nakrętkę, a następnie wrzucić ją do serduszka czy jakiegoś innego pojemnika, z którego organizacje charytatywne będą mogły jakieś środki uzyskać, to jest to nadal wskazane, a nie zabronione, bo często spotyka się z takimi właśnie opiniami.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Panie prezesie, rzeczywiście możemy potwierdzić, że nie ma zakazu nadal zgromadzania i potem sprzedawania do firm tych nakrętek, a dochód jest często na przykład na jakiś zakup wózka inwalidzkiego czy na leczenie dziecka przeznaczany.
Takiego zakazu nie ma i nigdy nie było, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że nakrętka oddzielona od butelki, szczególnie butelki PET, na rynku surowców wtórnych jest 3 razy mniej warta niż nakrętka nakręcona na tą butelkę. Wynika to z tego, że rynek surowców wtórnych działa w taki sposób, że butelki PET, jeżeli są skupowane czy z zakrętkami, czy bez zakrętek, zakrętki oczywiście też przy ważeniu stanowią wagę wchodzącą w ten, no jakby, wagę tego materiału.
A który materiał jest atrakcyjniejszy dla firm recyklingowych? Butelka czy nakrętka?
PET jest dużo atrakcyjniejszy, jest 3-krotnie droższy niż zakrętka. W związku z czym, jeżeli sprzedajemy butelkę na zakrętce, to ona powiedzmy kosztuje X, a ta sama zakrętka odkręcona od butelki i zebrana osobno, to jest 1/3 X. Czyli ci wszyscy, którzy robią zbiórki charytatywne samych zakrętek, no tak jakby godzą się na to, że materiał, który zbierają, zostanie 3 razy taniej sprzedany niż ten sam materiał, gdyby był sprzedany z butelkami PET.
Tylko z nakrętkami jest ten łatwy.
Oczywiście one są, problem, są kompaktowe, są coś... małe, wiadomo.
No i to chodzi, można zebrać. Prawda?
Wymagają zgniatania, mają dużą objętość, w związku z czym ich transport, aczkolwiek są lekkie, to kosztuje dużo ze względu na to, że są przestrzenne. Natomiast myślę, że należy wszystkich zbierających takie zakrętki w celach charytatywnych informować o tym lojalnie, że niestety są one wtedy na rynku warte 3 razy mniej niż gdyby były nakręcone na te butelki.
A przypomnijmy, że od 1 lipca, chociaż producenci już się do tego przygotowali, właściwie wszystkie napoje, które kupujemy, to już te nakrętki plastikowe są trwale przytwierdzone. 1 lipca wchodzi dyrektywa unijna SUP, czyli w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Została wprowadzona do polskich przepisów ustawą z 9 marca, no ale tutaj długie wakacje legis. Zgodnie z nią od 1 lipca właśnie wszystkie nakrętki plastikowe w całej Unii powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju, butelki czy kartonu. No i mamy pełno memów, jak to nasz nos zmienia się w taki świński ryjek, no bo odkręcamy tę nakrętkę, ona jest tak mocno przytwierdzona, że już nie odczepimy od tej butelki, no i są różne prześmiewcze memy, ale pan, panie prezesie, rozumie tę dyrektywę, ona rzeczywiście sprawi, że tych nakrętek do tych zmieszanych trafi o wiele mniej do środowiska i będzie zanieczyszczało to środowisko, bo mam nadzieję, mam taką refleksję, że te zbiórki to była kropla w morzu, jeżeli chodzi o liczbę tych nakrętek.
No nie, chciałbym się tu wypowiadać, bo trzeba by mieć jakieś dane statystyczne na ten temat. Oczywiście patrząc na wagę nakrętki, to nie jest to znacząca masa w porównaniu z butelką. Natomiast trzeba sobie powiedzieć uczciwie, jeżeli chcemy być przyjaźni środowisku, to najlepiej nie kupujmy towarów w opakowaniach plastikowych, w tym w butelkach, bo te butelki tak czy tak no, są odpadem, chociaż są poddawane recyklingowi, to ilość krotności, ile razy możemy poddać recyklingowi tworzywo sztuczne, jest ograniczona do maksymalnie 3 razy. W związku z czym tak naprawdę lepiej w ogóle tych odpadów nie wytwarzać, czyli lepiej unikać opakowań plastikowych. Zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku są opakowania szklane czy opakowania metalowe.
No i o tym pamiętajmy. Pan Ronald Laska, prezes zarządu Remondis Szczecin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. No i warto zapamiętać z tej rozmowy, że butelka PET jest bardziej wartościowym dla odbierających od nas te odpady odpadem niż sam korek, który jest tak namiętnie i często zbierany i nadal może być zbierany i bardzo dobrze. To jest czas reakcji. Trójskok w nowoczesność to hasło rozbudowy infrastruktury w Polsce, którą zaprezentował w środę, czyli wczoraj, premier Donald Tusk. Dzięki szybkiej kolei i autostradom Polska ma stać się jednym wielkim megalopolis. No i oczywiście będzie też rozwinięta sieć połączeń lotniczych. W projekt nowoczesnej komunikacji, co ważne, zostaną włączone wszystkie miasta w Polsce, zapowiedział premier. No i pojawiło się takie hasło. Polska 100 minut i na wybranych relacjach kolejowych ma być ten czas przejazdu z Warszawy do i w drugą stronę z do danych miast około 100 minut, a nawet Warszawa-Łódź 38 minut, Warszawa-Wrocław 102 minuty, Warszawa-Poznań 99 minut, Warszawa-Gdańsk 99 minut, Warszawa-Toruń 100 minut, Warszawa-Białystok 85 minut. I w tej sprawie pan Grzegorz do nas krótko napisał, ale treściwie. Słuchałem audycji i wypowiedzi pana premiera. No i mamy pytanie, bo potem była konferencja ministra infrastruktury i minister infrastruktury powiedział, że w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego pociągi z Gdańska, Krakowa, Katowic dojadą do Warszawy w 100 minut. A co ze Szczecinem? Dlaczego Szczecin jest pomijany w tej kwestii? Tak samo jak w wizji Prawa i Sprawiedliwości, tak samo i aktualnej koalicji. Czy doczekamy się w Szczecinie kolei dużych prędkości? Pozdrawiam. Napisał nie pan Grzegorz, tylko pan Łukasz. I co jeszcze ważne, trochę już po tym świecie chodzę i debaty o przyspieszeniu przejazdu koleją ze Szczecina do Warszawy słyszę od X lat. No, powoli to się wygląda na to, że się poprawia. Nie doczekaliśmy się Pendolino, które wjechało na nasze tory w 2014 roku i wszystko wskazuje na to, że nadal się nie doczekamy, ale być może właśnie dzięki planowi budowy CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, który w zmodyfikowanej formie jest teraz budowa, ten plan realizowany po poprzednikach, po Prawie i Sprawiedliwości. Zobaczymy, może rzeczywiście wreszcie Szczecinowi będzie bliżej do Warszawy niż do Berlina. No i pierwszym naszym gościem w tej sprawie jest pan dr Arkadiusz Drewnowski z Katedry Zarządzania Transportem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pan, zapytam naukowca o wrażenia, ma też takie wrażenie, że ten Szczecin jest pokrzywdzony i w tych planach modernizacyjnych linii kolejowej traktowany i był dotąd traktowany po macoszemu jako takie dalekie miasto, bo to do Warszawy mniej więcej 550 kilometrów i po prostu jakoś politykom nawet tym szczecińskim, a zaraz to jeszcze uzasadnię, dlaczego wydaje mi się, że tak jest nie po drodze z tym Szczecinem.
No cóż, no, mogę się tylko tutaj zgodzić. Rzeczywiście Szczecin od dawna, ale to już nie tylko ostatnio, jest traktowany po prostu po macoszemu i to samo dotyczyło też tej modernizacji, która no już trwa i dobiega końca, tak, linii Poznań-Szczecin, gdzie no, zdecydowano się, można powiedzieć, na wariant bardzo oszczędnościowy, tak? Czyli dostosowanie do 160 kilometrów na tych głównych odcinkach, tak? I nie zdecydowano się na podniesienie prędkości powyżej, tak? Co wymagałoby znacznie większych nakładów inwestycyjnych, bo trzeba by było na przykład zmienić profile tras częściowo, stosować nowoczesne rozwiązania w infrastrukturze, także zlikwidować przejazdy w jednym...
Powyżej, panie doktorze, 200 km na godzinę. Powyżej 200 km na godzinę,
tak, prawda? Tak,
i chodziłoby na przykład teraz przykładowe Pendolino,
żeby... Znaczących nakładów. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Więc no, zdecydowano się na wariant oszczędnościowy. No to niestety świadczy o tym, że wiesz, Szczecin traktowany peryferyjnie, bo chociażby porównać z trasą do Gdańska, gdzie właśnie zdecydowano się na podniesienie tej prędkości na powyżej.
O to chodzi, chociaż do Gdańska, ba, do Kołobrzegu przez Gdańsk Pendolino dojeżdża. Ja się zastanawiam, czy nie dlatego, że warszawiacy, w tym ludzie związani z władzą w różny sposób, pracujący w różnych urzędach, no chcą sobie dojechać nad morze szybko i wygodnie, niekoniecznie w okolice Gdańska, czy w ogóle Trójmiasta, ale właśnie w okolice Kołobrzegu. Chociaż może tam zimne, ale za to niewątpliwie piękne. A gdy pan patrzy na te plany dotyczące CPK, bo pojawiło się oprócz tego takiego hasła Polska 100 minut, także taka infografika, na której widać, że no, trasa z Poznania do Szczecina też trochę ma być szybciej, lepiej. Mówi się o tym, że w 4,5 godziny już spokojnie wszystkie pociągi powinny jeździć na trasie Warszawa-Poznań i potem do Szczecina.
Tak, nie, no, znaczy, jeżeli chodzi o samą decyzję o podjęciu modernizacji i to jak najbardziej to ja jestem za tym, prawda? Dobrze, że w ogóle zaczęto tą modernizację, bo to zawsze jest efekt no, pozytywny. Natomiast oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że jak ta modernizacja się już zakończy, no to z tym stanem, którym będziemy mieli, no to będzie trwał przez wiele lat. No nikt nie podejmie decyzji, żeby jeszcze dalej modernizować, prawda? Natomiast ja tu chciałem jeszcze nawiązać do tego, że jest w ogóle program, znaczy jest koncepcja budowy docelowej sieci linii dużych prędkości w Polsce i ta koncepcja jest już z 2010 roku w obecnym Instytucie Kolejnictwa opracowana i tam jest przewidziana linia zupełnie nowa z Poznania przez Gorzów do Szczecina, tak, dostosowano już wyłącznie do dużych prędkości, no ale to jest na razie tak koncepcyjnie, to jest dopiero koncepcja, bo nie mamy nawet jednej linii tak dużej prędkości na razie w Polsce, więc to jest pieśń przyszłości.
Rozmawiam z naukowcem, który pracuje w Katedrze Zarządzania Transportem. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, jakie są konsekwencje tej długiej drogi do Warszawy ze Szczecina koleją. Jak to się odbija na znaczeniu Szczecina? Niektóre pociągi około 8 godzin, najszybciej ponad 5, tam 5.20. No ma być krócej do końca tego roku, zobaczymy, miejmy nadzieję, że tak będzie. Jakie to ma skutki ekonomiczne i dla rozwoju Szczecina?
Skutek jest przede wszystkim taki, że Szczecin jest mniej atrakcyjny w stosunku do tych innych ośrodków, prawda, w porównaniu. No a to się oczywiście przekłada na skutki również gospodarcze, ale także i społeczne, prawda, bo przecież wiemy, że Szczecin de facto się zmniejsza się liczba ludzi.
Wyludnia się Szczecin, tak jest.
Tak, więc to niewątpliwie nie polepszy, tak, bo młodzi będą po prostu wyjeżdżać do większych ośrodków atrakcyjności.
Przede mną artykuł z 2018 roku z portalu Rynek Kolejowy i tytuł taki: w 3 godziny i 20 minut koleją z Warszawy do Szczecina, jak to osiągnąć? I panie doktorze, w kontekście tego, o czym pan mówił, czyli o tych docelowych planach w kontekście CPK, budowy kolei dużych prędkości, sieci takiej w całej Polsce, to jest rzeczywiście realny scenariusz w najbliższych, nie wiem, 10-15 latach, że pojedziemy w 3 godziny i 20 minut koleją? Czy na razie zostańmy przy tym 4.30? Co jeszcze i tak nie
raczej,
jest.
Raczej to patrzę bardziej perspektywicznie, to może w kontekście 50 lat.
To niewesoła konstatacja.
Bo najpierw musimy zbudować tego Y, tak zwanego, przez Warszawa, Łódź, Poznań z odgałęzieniem do Wrocławia, a dopiero to jest jakby baza i z tej bazy wychodzą kolejne połączenia, tak, tam dużych prędkości, tak?
Proszę.
Więc to jest naprawdę pieśń w przyszłości, na pewno nie w perspektywie 10-15 lat.
I teraz pytanie do pana jako do obserwatora z dystansu zapewne sceny politycznej, bo rządzący się zmieniali. Mieliśmy lata 2005-2007, Prawo i Sprawiedliwość, potem Platforma Obywatelska, potem znowu od 2015 do 2023 Prawo i Sprawiedliwość. Teraz mamy Koalicję Obywatelską. Czy pan tu widział po stronie posłów, chociażby naszej tu szczecińskiej ziemi, czy zachodniopomorskiej, jakąś taką determinację w tym, żeby te linie kolejowe, ten dojazd do Szczecina był jak najszybszy i te linie nowoczesne powyżej 200 km na godzinę również były tu kładzione ze Szczecina do Poznania, żeby można było uruchomić pendolino?
Znaczy w sferze takich deklaracji słownych to było mówione, natomiast realnych działań tutaj nie widziałem, tak? Nie widzę. Po prostu, no tak jak mówię, Szczecin jest traktowany peryferyjnie, nawet przez tych naszych własnych posłów.
Pesymistycznie pan doktor powiedział, że te koleje dużych prędkości, ta sieć w całej Polsce to perspektywa przy przypadku Szczecina 50 lat, a te duże prędkości to mówimy już ponad 300 km na godzinę, bo pendolino to 200-250.
No nie, no do 300 tam, to zależy od parametrów tam poszczególnych linii, ale tak, 300-350 nawet, tak, bo to jeżeli jest to nowa linia, prawda, to się już buduje pod te parametry te maksymalne, prawda, bo dostosowanie, no to już jest gorsza sprawa, prawda, bo tu trzeba, nie da się tak za bardzo, nie, to by wymagało nowej linii po prostu.
Zastanawiam się, czy to, że nie możemy się doczekać tego szybkiego przejazdu od lat w 4 godziny, chociażby już się tym cieszmy i 30 minut z Warszawy do Szczecina, może wynika z tego, że nasi parlamentarzyści głównie latają samolotem, mają do dyspozycji 3 połączenia w ciągu dnia. No i być może to sprawia, że po prostu nim to tak nie doskwiera. Natomiast tak jak pan doktor mówi, no skutki i społeczne, i ekonomiczne tego są dla Szczecina dojmujące. Czy ma pan takie wrażenie, że bliżej nam Szczecin ciąży ku Berlinowi, czy to też nie tak? Bo tam wiemy, że ta kolej też jest modernizowana na linii Szczecin-Berlin.
Tak, jest modernizowana i można powiedzieć, że strona niemiecka bardzo poważnie podchodzi do tej kwestii.
tutaj był problem raczej ze strony polskiej, bo tam się to długo trwało, ale też już ta decyzja jest podjęta, że też będzie po stronie polskiej modernizowane. No ale niewątpliwie ciąży chociażby ze względu na to lotnisko, prawda, w Berlinie, gdzie skąd możemy polecieć na cały świat praktycznie.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie. Pan doktor Arkadiusz Drewnowski, Katedra Zarządzania Transportem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego
dziękuję
dobrego. Bardzo. A przy naszym telefonie jest kolejny gość, pan Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dzień dobry, panie pośle.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Cieszę się, że pan przyjął nasze zaproszenie, bo dzisiaj Sejm ma obrady. Dobrze, że znalazł pan dla nas chwilę, bo sprawa jest ważna. To jest pana wypowiedź z 30 stycznia tego roku. Nie może być tak, że Szczecin jest jedynym wielkim miastem, do którego nie dojeżdża Pendolino. Tak pan powiedział jako przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. No ale tak jest i mało tego. Kiedy decydowano o modernizacji linii Poznań-Szczecin, zdecydowano o prędkości 160 km na godzinę, a nie ponad 200, co wyklucza, żeby tu jeździło Pendolino. I tutaj pytanie, czy to nie jest tak, że politycy mówią, deklarują, a państwo latacie samolotami do Warszawy i po prostu mamy ciągle to, co mamy, czyli tę odległość 550 km pokonujemy do Warszawy, no w najlepszym razie na razie 5 godzin 20 minut, a w najgorszym około 8.
No ja mam 670 od siebie, od domu.
O, to jeszcze Boże, dalej.
Który mieszka najdalej od Sejmu.
Tak? A lata pan samolotem?
Latam samolotem, czasami mi się uda jechać, bo mam 40 km do Kołobrzegu, więc czasami mi się uda pojechać Pendolino z Kołobrzegu przez Gdańsk. No i czasami samochodem, ale samochodem jak najrzadziej.
No
jak
właśnie, najrzadziej. Panie pośle, ale tak jest, przez lata patrzę na tych naszych rządzących. Mamy ten nasz właśnie zespół parlamentarny tutaj regionalny, ale niewiele się zmienia, czy można powiedzieć zmieniało śmiało, że teraz naprawdę już będzie przyspieszenie wreszcie?
Tak, mamy Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, w którym mam przyjemność być przewodniczącym i to jest te gremium, na którym rozmawiamy o tym, co jest najlepsze dla Pomorza Zachodniego, dla nas i według głosów, które dostajemy od ludzi. I dla nas priorytetem jest połączenie Szczecina z Warszawą tak, żeby jak najkrócej jechało. Teraz w tej chwili mamy właśnie debatę. Przed chwilą brałem głos w debacie. Za chwilę będę musiał wracać, bo chcę odsłuchać na moje pytania, co odpowie pan minister Lasek w tej chwili na temat debaty na temat CPK, ale to jest oczywiście ogólniejsza debata na temat połączeń kolejowych w Polsce. No błędem było to, co zrobiła poprzednia ekipa, czyli ten odcinek Poznań-Goleniów, który właśnie został tak zaprojektowany, jak nie inaczej, że prędkość jest maksymalnie do 160, a na jednym odcinku prawie 100-kilometrowym chyba tylko do 100 km na godzinę. No to w niczym nie pomaga Szczecinowi, ale my teraz to modernizujemy. Oczywiście nikt nie wrzuci następnych wielkich pieniędzy, bo nie dość, że zrobili to drogo, to zrobili to źle. Nikt nie wrzuci jeszcze tych samych pieniędzy, żeby teraz przerobić już coś nowego, ale staramy się zwiększyć tą prędkość do ponad 160 km na godzinę i myślę, że uda się jeszcze w tym roku wysłać szybki pociąg do Szczecina, który skróci podróż do Warszawy prawie, zdaje się, o godzinę czasu, chociaż dokładnie, proszę nie łapać mnie za słówko, bo dokładnie tego nie wiem, ale rozmawiałem ostatnio z panem ministrem, wiceministrem infrastruktury, panem ministrem Marchewką i właśnie o taki przedział czasowy może być krócej.
Tak, ale widzę 4 godziny 50 minut na przykład dokładnie. Rynek kolejowy podaje.
No to już
bo ja mówiłem
źle,
4.30, nie jest źle.
Dokładnie. Ale jest teraz już nowy pomysł, o którym już w trakcie, bo nie wiem, czy pan wie, że pan minister Lasek był w poniedziałek u nas, rozmawialiśmy o dofinansowaniu i dostaniemy duże dofinansowanie do budowy.
Tak, relacjonowaliśmy to na stronie Radia Szczecin.
Dokładnie. Mhm. Ale mówiłem też panu ministrowi, zgodził się ze mną, że nie tylko samolotami chcemy latać do Warszawy, ale chcemy też pojechać drogą szybką i budujemy S10. 5 lipca podpisujemy umowy na następne odcinki drogi S10 w naszym województwie, także naprawdę już za kilka lat będziemy mieli w całym województwie zachodniopomorskim nową drogę S10 w kierunku Warszawy. I nowy pomysł, który rzuciliśmy razem z posłami z województwa kujawsko-pomorskiego o połączeniu Szczecina z Warszawą nową drogą kolejową szybkich prędkości właśnie wzdłuż trasy S10, co jest tańsze i łatwiejsze niż na południu Polski, dlatego że większość terenów to są tereny Skarbu Państwa, nie będzie
wywłaszczeń tych problemów.
Wywłaszczeń drogich tego wszystkiego. Także i to obiecał nam pan minister Lasek, że zaczynamy rozmawiać rozmawiać na temat tej drogi kolejowej. Oczywiście ona nie powstanie za rok, za dwa czy trzy, ale jeśli ją uda nam się wpisać w tym roku w plany rządowe, to znaczy, że ona za okres 5-6 lat będzie budowana i powstanie.
Czy w pana opinii, panie pośle, już powoli będziemy kończyć rozmowę, bo musi pan wracać na salę obrad, uda się zrealizować w tym roku tę zapowiedź chociażby pana ministra Laska, że pociąg w 4 godziny 50 minut, czy nawet może 4:30 pojedzie z Warszawy do Szczecina?
Jestem przekonany, że tak. Jestem przekonany, że tak i że w tym roku uda nam się pojechać właśnie z takim przedziale czasowym do Szczecina.
I jeszcze na zakończenie. Cytat dla pana posła od pana Łukasza, naszego słuchacza, bo przyglądał się wczoraj tej konferencji ministra infrastruktury, który powiedział, przypomnę, że w związku z budową CPK pociągi z Gdańska, Krakowa, Katowic dojadą do Warszawy w 100 minut i to takie ładne hasło, Polska 100 minut. Ale pana Łukasza ubodło to, że tutaj się nie powiedziało o Szczecinie, no bo 100 minut, to musiałby ten pociąg nie wiem ile jechać, 300
Ale jakby pan Łukasz słuchał dobrze wypowiedzi pana premiera, to pan premier w pierwszych zdaniach powiedział o Szczecinie. Właśnie powiedział ze względu na to, że Szczecin się nie da przejechać 100 minut, nawet tymi prędkościami, jest dofinansowany dużą kwotą pieniędzy port w Goleniowie jest budowana priorytet droga S10, a my chcemy jeszcze do tego dołożyć drogę kolej właśnie w trasie drogi.
A te koleje szybkich prędkości, mówimy tu o prędkościach 300-350 na godzinę?
Chciałbym, oby. Ale będę się cieszył, jak będą 220.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Pozdrawiamy. Tak.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Wszystkiego dobrego. No i czekamy na opinię słuchaczy w tej sprawie. Czy czujecie się jako szczecinianie komunikacyjnie wykluczeni? Jak podróżujecie do Warszawy? Czy wybieracie pociągi? Czy wcześniej z wyprzedzeniem dużym kupujecie państwo bilety na samolot i lecicie samolotem do stolicy? Czy wsiadacie w samochód i tymi coraz lepszymi drogami jedziecie do stolicy? Ciekawi jesteśmy waszej opinii. Czy pan Łukasz, nasz słuchacz, jest odosobniony w swojej opinii i takiej smutnej, przepełnionej nieco goryczą, że o Szczecinie nie ma w tym haśle nic Polska 100 minut? A takie zadanie dla słuchaczy, no dla mnie też to po programie, ile pociąg musiałby na godzinę jechać z Warszawy do Szczecina, czy ze Szczecina do Warszawy, żeby ten dystans pokonał w 100 minut i zobaczymy, czy to się wydarzy w tak szybkim przedziale czasowym, jak mówił nasz gość przed panem posłem, mianowicie pan doktor Arkadiusz Drewnowski, czyli no, to nie jest szybki właściwie przedział czasowy, tylko odległy, około 50 lat. Mam nadzieję, że to będzie szybciej. Oby w tym roku 4:50 czy 4:30 Warszawa-Szczecin, Szczecin-Warszawa się ziściło. I to wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Kowalski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się w tym programie jutro o godzinie 12. Proszę dużo pić płynów, uważać na siebie, a tak na marginesie w rankingach okazało się, że wcale nie woda nawadnia najlepiej. Do usłyszenia, dziękujemy.